Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Wracamy do rozmowy. Zakończyliśmy tę pierwszą część naszego spotkania na temat sankcji, które są kierowane pod adresem Rosji w związku z atakiem na Ukrainę. Sankcji, które jak na razie nie przynoszą, myślę, spodziewanego przez państwo i naród ukraiński rezultatu. Więc zapytam panie profesorze na początek tej części naszej rozmowy, jeśli nie sankcje, to kto lub co może powstrzymać Władimira Putina przed kolejnymi odsłonami tej inwazji?
Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Oczywiście, jeżeli mówimy właśnie o czynnikach, które mogą powstrzymać Władimira Putina, to przede wszystkim presja Zachodu i dozbrajanie Ukrainy. Jeżeli Zachód czynnie się nie zaangażował w obronę Ukrainy, to przynajmniej powinien dozbroić Ukrainę na tyle, żeby ten kraj, ten naród mógł się przeciwstawić rosyjskiej agresji. Już dzisiaj widzimy, że Ukraińcy powstrzymują najazd Federacji Rosyjskiej. Skutecznie się bronią. I to jest właśnie to, co może powstrzymać Putina. Już teraz pojawiają się między innymi sygnały, że Kreml jest gotów na rozmowy. Oczywiście stawia swoje warunki, bo jeszcze właśnie liczy, że uda mu się zdobyć w ciągu najbliższych dni Kijów. A zatem wtedy będzie miał mocniejszą zdecydowanie pozycję negocjacyjną. Natomiast jeżeli Ukraińcy wytrwają w ciągu kilku dni i obronią się przed zajęciem Kijowa, ale nie tylko, ale także największych miast ukraińskich, będą mieli mocną kartę przetargową. A zatem na tym etapie, w mojej ocenie, Zachód powinien dozbroić Ukrainę na tyle, na ile się da. Przede wszystkim dostarczyć nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, dostarczać amunicję, broń defensywną, żeby pozwolić Ukraińcom zdecydować o swoim losie, a także, jak właśnie padają też takie określenia wielokrotnie, zdecydować o tym, że ten ład międzynarodowy, który znamy, on przetrwa. I w mojej ocenie te rokowania, które ewentualnie będą na porządku dziennym, podejrzewam właśnie, że możliwie nawet dzisiaj dojdzie do takiego spotkania na granicy ukraińsko-białoruskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że strona rosyjska w tych rokowaniach z Ukrainą wysunęła kilka postulatów. Pierwszy to, żeby właśnie te rokowania odbywały się w Mińsku albo na terytorium Białorusi.
No już dzisiaj wiemy, że prezydent Zełenski rozmawiał z Aleksandrą Łukaszenką. Nie ma jeszcze szczegółów przeprowadzonej tej rozmowy. Natomiast rzeczywiście jest ta, została przeprowadzona ta rozmowa. Nie wiem, jaki jest ich efekt. To pytanie oczywiście, co mogło być przedmiotem tych rozmów. No wiemy też, że Łukaszenka przyznał w końcu, że z terytorium Białorusi wystrzelone zostały w kierunku Ukrainy rakiety. Bierze, jak rozumiem, tak, współodpowiedzialność za inwazję.
Tak, panie redaktorze. Oczywiście, zanim odpowiem właśnie na to pytanie, to chciałbym właśnie też dokończyć poprzedni nasz wątek. Otóż właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę te postulaty, które Rosja stawia Ukrainie, to oprócz właśnie miejsca negocjacji, no właśnie tym głównym postulatem jest finlandyzacja Ukrainy. Podejrzewam właśnie, że w wydaniu rosyjskim to może dotyczyć nie tylko właśnie statusu Ukrainy na arenie międzynarodowej, ale także Rosja od dłuższego czasu dąży do federalizacji, czyli czytaj rozbicia Ukrainy. To jest kolejny postulat i ten najważniejszy Federacji Rosyjskiej. Kolejnym takim postulatem Federacji Rosyjskiej jest to, że Ukraina uzna aneksję Krymu. A zatem tutaj mamy trzy podstawowe postulaty negocjacyjne w Federacji Rosyjskiej. Ukraina oczywiście jest i wyraża gotowość i jest chętna do rozmów w obliczu właśnie tego, że pozostała de facto w bezpośrednim starciu zbrojnym sam na sam z Federacją Rosyjską, jest skłonna i chętna do rozmów. Ale właśnie ta bohaterska postawa pozwala właśnie prezydentowi Zełenskiemu odrzucić między innymi Mińsk albo Białoruś jako właśnie to miejsce negocjacji. Ponieważ tak jak pan redaktor łaskaw był powiedzieć, że rzeczywiście Białoruś de facto i de jure jest stroną konfliktu, bo z terytorium Białorusi no właśnie dokonano między innymi inwazji na terytorium Ukrainy. A zatem chociażby z tego względu, jak podkreśla strona ukraińska, Białoruś nie może być rozpatrywana jako miejsce negocjacji. I tutaj Ukraina zaproponowała między innymi Warszawę. Pojawia się także
właśnie...
Także Ankara, także Baku. I tutaj rzeczywiście prezydent Zełenski powiedział, że każdy inny kraj niezaangażowany, a szczególnie Białoruś, nie odpowiada jako miejsce negocjacji.
Panie profesorze, nieco zmieńmy wątek, dlatego że patrzę na doniesienia Polskiej Agencji Prasowej, która dosłownie kilka minut temu podała informację za światowymi agencjami prasowymi Associated Press i Reutera, które stwierdziły, które donoszą, że Putin postawił w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania. To według tych agencji chodzi o siły nuklearne, które mają działać w specjalnym reżimie gotowości bojowej. Putin oznajmił, że nakazał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu postawienie sił odstraszania w stan gotowości bojowej po agresywnych komunikatach głównych państw NATO. Jest też cytat prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jak widzicie, zachodnie kraje nie tylko podejmują wrogie kroki przeciw naszemu krajowi w wymiarze ekonomicznym, mam na myśli nielegalne sankcje, o których wszyscy wiedzą, ale też najwyższej rangi urzędnicy krajów NATO pozwalają sobie na wypowiadanie agresywnych stwierdzeń dotyczących naszego kraju, mówi Putin w państwowej telewizji. To tak na gorąco, panie profesorze, komentarz, zabrzmiało to groźnie.
Oczywiście, panie redaktorze, zabrzmiało to groźnie, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej w mojej ocenie, nie wiem czy pan redaktor podziela moje stanowisko, wygląda to właśnie na oświadczenie szaleńca, który właśnie w próbie desperacji próbuje wywrzeć presję. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, no może pan redaktor ma inną informację na ten temat, Zachód nie podjął decyzji o właśnie czynnym zaangażowaniu w konflikt zbrojny rosyjsko-ukraiński.
To prawda.
Takich doniesień nie ma, a zatem właśnie nie ma bezpośredniej przyczyny dla postawienia właśnie w najwyższy stan gotowości bojowej sił nuklearnych. Dlatego właśnie w mojej ocenie będę się skłaniał ku temu, że jest to jednak kolejna próba szantażu. Szantażu ze strony Władimira Putina, zarówno Zachodu, ale także i Ukrainy, żeby zmusić właśnie Ukrainę do kapitulacji. Oczywiście biorąc pod uwagę niepoczytalność, możemy tutaj właśnie używać takiego sformułowania Władimira Putina, bo w jego wypowiedziach, no właśnie ten wątek, zresztą szereg ekspertów podkreślało, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z niepoczytalnością, przynajmniej w stopniu częściowym, prezydenta Federacji Rosyjskiej, który może rzeczywiście użyć sił nuklearnych, nawet jeżeli nie strategicznych, to taktycznej broni atomowej. I gdyby się zdecydował na taki krok, to rzeczywiście powinien stanąć bezapelacyjnie przed Trybunałem w Hadze jako zbrodniarz. Wtedy rzeczywiście...
Już taki wniosek się pojawił. Prezydent Zełenski poinformował o złożeniu wniosku do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Zresztą wcześniej, pamiętamy, Rada Europy także zawiesiła w uczestnictwie swoim w Rosję właśnie. Panie profesorze, ale jeszcze w takim razie myślę, że nie dość dzisiaj porozmawialiśmy o kolejnej arcyważnej postaci postaci tej trudnej sytuacji, czyli prezydent Ukrainy. Kim dziś, obecnie, dziś w niedzielę 27 lutego 2022 roku jest Wołodymyr Zełenski, zdaniem pana profesora, bo gdy Ukraińcy wybierali go na prezydenta, międzynarodowa opinia publiczna niejednokrotnie ironizowała, że głową państwa został komik, uważano za jego kandydaturę za niepoważną. No dziś Zełenski zupełnie nie przypomina głównego bohatera serialu komediowego Sługa Narodu. Jakim prezydentem okazuje się być dziś Wołodymyr Zełenski?
Oczywiście, panie redaktorze, tak jak pan wspomniał w swoim komentarzu, prezydent Zełenski, określany jako prezydent komik, wyrasta dzisiaj na bohatera. Wyrasta na bohatera dlatego, że właśnie sytuacja, do której doprowadziła bezprecedensowa agresja Federacji Rosyjskiej, pozwoliła mu właśnie stanąć na wysokości zadania. Prezydent Putin liczył właśnie na to, że Zełenski jako niedoświadczony polityk nie sprosta temu zadaniu. I oczywiście w mojej ocenie się przeliczył, dlatego że właśnie nie tylko prezydent, ale właśnie bo prezydent ma właśnie gremium, przy pomocy którego właśnie zarządza państwem. A zatem nie tylko prezydent, ale także dowództwo sił zbrojnych Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, jak umiejętnie siły zbrojne Ukrainy przy wsparciu gwardii, przy wsparciu właśnie oddziałów obrony terytorialnej, pograniczników, zorganizowali obronę kraju. A proszę zwrócić uwagę również na to, że Ukraina jako terytorium nie jest łatwe do właśnie, czyli nie jest to łatwy kraj do obrony. Natomiast w tej trudnej sytuacji, w tych trudnych okolicznościach radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Bohatersko bronią właśnie wszyscy razem swojego kraju. I prezydent Zełenski rzeczywiście, jeszcze raz podkreślę, staje dzisiaj na wysokości zadania. Nawet jeżeli były zastrzeżenia co do jego prezydentury w ciągu ostatnich 2 lat, to dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że przynajmniej na dzień dzisiejszy sprostał on temu wyzwaniu obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją.
Robi to też umiejętnie, dlatego że w tych przemówieniach, które są szeroko cytowane i komentowane w mediach na całym świecie, on też bezpośrednio zwraca się do społeczeństw tych krajów, które są dziś jego agresorami, zwraca się do protestujących, co warto także podkreślić. Na ulicach wielu rosyjskich miast mieszkańców Rosji, Rosjan, którzy nie zgadzają się na tę wojnę, apeluje także do Białorusinów. Bądźcie Białorusią, a nie Rosją, mówi Zełenski do narodu białoruskiego.
Oczywiście, panie redaktorze, to, że właśnie wywodzi się z show biznesu, czyli właśnie od kuchni zna właśnie politykę informacyjną i właśnie ten biznes, to właśnie ułatwia i pozwala mu rzeczywiście bardzo łatwo zjednywać sobie ludzi, bardzo łatwo nawiązuje tą bezpośrednią komunikację ze społeczeństwem ukraińskim, szczególnie właśnie w tym trudnym dla nich czasie, kiedy potrzebują otuchy, kiedy potrzebują wsparcia. I media społecznościowe, te nagrywane filmiki, apele zarówno do światowych przywódców, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, no rzeczywiście jako narzędzie komunikowania, ale także uprawiania polityki w tym wymiarze informacyjnym zdaje egzamin.
Oczywiście wszystko w tych kolejnych dniach cały czas się będzie rozstrzygało. Trudna niewątpliwie sytuacja Ukrainy. Dziś na bieżąco, także na antenie Radia Lublin, relacjonujemy te wydarzenia wojenne, ale bez wątpienia będziemy w kolejnych naszych programach o tym mówić. Ale na koniec, panie profesorze, chciałem zapytać w takim razie, jakie dziś pan widzi możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, co przyniesie jeszcze to niedzielne popołudnie, co może ono przynieść i początek, i kolejne dni nowego tygodnia?
Bardzo trudno, panie redaktorze, odpowiedzieć na to pytanie, jakie scenariusze są możliwe. Oczywiście możemy kreślić różne scenariusze. Na pewno jednym z takich scenariuszy będzie to, że i mam nadzieję, że tak będzie, Ukraina będzie walczyła do końca i to właśnie zmusi prezydenta Władimira Putina, żeby usiąść bez żadnych warunków wstępnych do rozmów z prezydentem Zełenskim. I liczę właśnie, że do tego dojdzie. Mam nadzieję, że nie na Białorusi, na przykład może do tego dojść w Warszawie, w Lublinie, w Baku, w Ankarze, ale prezydenci usiądą i właśnie dobrze by było, żeby również Zachód wystąpił gwarantem tego spotkania i gwarantem porozumień między Rosją a Ukrainą. Żeby Rosja nie narzuciła de facto warunków odpowiadających kapitulacji. I właśnie tego życzę Ukrainie i właśnie Europie, ponieważ dzisiaj Ukraina broni tego ładu międzynarodowego, który znamy, gdzie szanowana jest suwerenność, integralność terytorialna państw. Ten właśnie bardziej niekorzystny scenariusz dla Ukrainy to jest właśnie rozbicie, podział Ukrainy, między innymi uznanie tak zwanych republik ludowych przez Rosję, pokazuje, że będzie ona realizowała scenariusze albo właśnie wykorzystywała w tym celu tak zwane separatystyczne republiki. I nie można wykluczyć, że mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, po zdobyciu Charkowa czy innych miast, stolic obwodów poszczególnych, będą właśnie tam podjęte próby tworzenia kolejnych tak zwanych republik. I w ten sposób również będzie realizowany ten scenariusz rozbicia Ukrainy, tworzenia w niektórych regionach quasi państw. I wtedy Rosja oczywiście będzie zarządzała tą siecią tak zwanych republik ludowych. Mamy tego rodzaju przykłady chociażby w Gruzji, Abchazja, Osetia Południowa czy Naddniestrze. To są właśnie te przykłady, które Rosja już wypracowała i właśnie ma doświadczenie, jak zarządzać tymi obszarami niestabilności. Także to jeden ze scenariuszy niekorzystny właśnie dla Ukrainy, bo będzie to oznaczało rozbicie, osłabienie państwa ukraińskiego. Miejmy nadzieję, że właśnie ten pierwszy scenariusz nakreślony przeze mnie, że jednak dojdzie do rozmów, że pozycja przetargowa Ukrainy będzie silna dzięki właśnie waleczności narodu ukraińskiego i dzięki wsparciu, wymiernemu wsparciu tej pozycji negocjacyjnej Ukrainy ze strony Zachodu.
Na to oczywiście liczymy, za takie pozytywne rozwiązania trzymamy kciuki. Cała demokratyczna Europa, cały demokratyczny świat trzyma kciuki za wolną i niepodległą Ukrainę, a o trudnej sytuacji wojennej na jej terytorium opowiadał nam dziś w Studiu Wschodnim profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.